Dzisiaj chciałbym posłużyć się przykładem, który pokazuje mi Jezus, w tym, w jaki sposób On mówi. Czyli chciałbym wyjść od pewnego przykładu, a dopiero później skonfrontować to z Pismem Świętym. Pan Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, kiedy, jak czytamy, mówił do swoich uczniów, zbierał rzesze słuchaczy, mówił o przykładzie, przywoływał pewien przykład, który był bardzo czytelny, zrozumiały, istotny dla ludzi, którzy wtedy żyli. To były przykłady kulturowe, to były zdarzenia, które się działy w tamtym czasie i on przez te zdarzenia do nich mówił. Podawał pewien obraz i nakreślając ten obraz, odnosił to do Królestwa Bożego. I to było coś, co dotykało tych ludzi, coś, co było dla nich zrozumiałe. Ja dzisiaj chciałbym też odnieść się do pewnego przykładu z naszej kultury, a nawet powiedziałbym z popkultury. Nie przez przypadek moja koszulka. I chciałbym powiedzieć, że jakiś czas temu odebrałem pewną taką prawdę Bożą z bardzo prostej rzeczy, z bardzo prostego przykładu. Ale zanim. Czy wiecie, co to jest za symbol? Superman, tak jest. Wiecie, kim był? Superman, tak, ale Marcin jest Marcinem też, nie? Więc niewiele mówi. Co to za postać? Obcy. Dziennikarz, dobrze. Bohater, tak, gdzieś tam ktoś super bohater powiedział. Dokładnie. Postać filmowa, rysunkowa czy komiksowa. Nierzeczywista, to jest w ogóle, ktoś wpadł na pewien pomysł i tam dawno temu powstała pewna koncepcja, która przez lata jest rozwijana. Tak, super bohater. Czy znacie jeszcze jakichś super bohaterów? Batman. Spider-Man. Coś jeszcze? O. Jeszcze raz? Iron Man, tak. Ostatnio też byłem Iron Manem, trzymałem żelazko w ręce i prasowałem. Tak. Batman. Ze Spokiem to tak bym, ale powiedzmy. Słuchajcie, to są osoby, to są postacie, które zostały wykreowane przez popkulturę. Które są dostępne właśnie w postaci, ich historie są dostępne w postaci filmów, komiksów, książek, animacji. I kim byli tacy superbohaterowie? Co oni robili? Ratowali świat. Dokładnie. Każda historia superbohatera pokazuje, że superbohater jest obdarzony pewną mocą, jest obdarzony pewną siłą nadnaturalną i ratuje świat. Zazwyczaj superbohaterami były te pozytywne postacie, jakoś tam umięśnione, dobrze zbudowane, wysportowane, posiadające właśnie to coś, to super. I to były postacie, które były wokół, czyli skupiały się wokół pewnych idei, wartości i te wartości broniły, tak? Na przykład ludzi albo coś tam jeszcze, nie pamiętam. Kilka przykładów mam w głowie, ale nie chcę też ich zdradzać od razu. Tak, to były takie wyjątkowe postacie, które zostały wykreowane. Oczywiście po to, żeby zarobić, tak? Bo to jest niesamowity zarobek dla producentów filmów, tak? Nie wiem, książek. Ale też po to, żeby przekazać pewne wartości. Żeby troszeczkę pozarażać tych młodych ludzi, czymś, co jest dobre, pokazać, że jest jakiś konflikt dobra ze złem i żeby te wartości w jakiś sposób zaszczepić, urealnić, tak? Przekazać w jakiś symboliczny sposób. I tak sobie jakiś czas temu mi olśniło, że patrząc na tych superbohaterów, na te różne postacie, takie nierealne, tak stwierdziłem, że jest kilka cech, które są wspólne dla uczniów Jezusa. Te postacie, które zostały gdzieś tam wykreowane, mają pewne wspólne cechy z tymi cechami, które powinny być właściwe dla nas. Zaraz powiem o tych cechach. Nie chodzi tutaj o taką siłę fizyczną, o latanie, strzelanie jakimś laserem i tak dalej z oczu, jak Superman na przykład. Ale chodzi o coś innego. Jakie cechy zobaczyłem w takich bajkowych postaciach, które moim zdaniem, w moim przekonaniu, charakteryzują uczniów. To jest dobry przykład. To mi chodzi o to, żebyście jak kiedyś zobaczycie taki rysunek, kiedyś, nie? Żebyście mogli sobie od razu te trzy cechy przypomnieć. Stąd też nieprzypadkowo ubrałem się w tą koszulkę. Mam nadzieję, że mi się to uda. Pierwsza cecha, to jest ten moment, w którym użyję tego narzędzia. Pierwsza cecha to jest działanie. Każdy z superbohaterów przejawia się jakimś działaniem. Coś się dzieje, jest potrzebna pomoc. Ten superbohater nie stoi obok, tylko działa. Robi coś, ratuje, tak? Wykonuje pewną misję. Drugą cechą jest odwaga. Odwaga jest potrzebna, żeby było działanie. Jeżeli odwagi nie będzie, to nie będzie działania. Czym jest odwaga? Mocno się zastanawiałem, tam różne definicje słownikowe z różnych stron, z różnych miejsc przeczytałem, ale stwierdziłem, że odwaga to tak naprawdę jest gotowość na stawienie pierwszego kroku. Później już jest wszystko konsekwencją odwagi. Jeżeli stawiamy pierwszy krok, ten pierwszy krok jest najtrudniejszy. To jest odwaga. Każdy następny jest już konsekwencją. Tutaj przykład. Jakiś czas temu dostałem bardzo fajny prezent urodzinowy od mojej żony. Mianowicie skok z naszego stadionu. Oczywiście na linach, uprzężach i tak dalej. I tak, jak już wszedłem tam na samą górę, zostałem zapięty w to, co powinienem zostać zapięty, żeby mi uratowało życie. I stanąłem na tej platformie, to trzeba było mieć odwagę, żeby zrobić pierwszy krok. Nie trzeba było trzech kroków robić. Jak już spadałem, to była konsekwencja tej mojej odwagi, tego, że się zdecydowałem jednak zrobić ten pierwszy krok. Nie było tak cukierkowo, tak? Pierwsze 3 sekundy polecam i nie polecam. Super przeżycie, ale jednak ten pierwszy krok trzeba było zrobić. Wszystko, co było resztą, było konsekwencją tej odwagi, konsekwencją decyzji. Więc w moim przekonaniu odwaga to jest chęć podjęcia tego wyzwania, żeby odbyło się działanie. I trzecią rzeczą, o której chciałbym powiedzieć w kontekście naszych superbohaterów, czyli nas, jest odpowiedzialność. Która to odpowiedzialność jest potrzebna, żeby pojawiła się odwaga. Popatrzcie, jeżeli robię coś dla drugiej osoby, nie robię tego tylko dlatego, żeby mi się zrobiło dobrze. Znaczy, może są takie osoby, są tu też jakieś argumentacje, jakieś motywacje. Natomiast często to, co robię dla drugiej osoby, wynika z odpowiedzialności, z tego poczucia, że druga osoba ode mnie zależy albo ja wpływam na drugą osobę. Więc w takim myśleniu, w takim, tak pokażę drugiej stronie, rzeczywiście napisałem coś, mamy odpowiedzialność. Odpowiedzialność moim zdaniem z tych trzech rzeczy jest najtrudniejsza. Odpowiedzialność powoduje, że pojawia się u nas odwaga. Kiedy muszę uratować kogoś, nie wiem, jestem na wycieczce, powiedzmy górskiej, ktoś zaklinował się gdzieś. albo na przykład za bardzo się wychylił, potknął się, mam odpowiedzialność za tą osobę, pojawia się odwaga, ja nie zastanawiam się, jakimi konsekwencjami czasem może się to skończyć dla mnie. Pojawia się działanie. Podejmuję ryzyko, pojawia się działanie. Wszystko bierze się z odpowiedzialności. I słuchajcie, to są takie trzy cechy, które wyodrębniłem i na których chciałbym się dzisiaj skupić w kontekście naszych superbohaterów, czyli tego przykładu, od którego wychodzę. I chciałbym postawić taką hipotezę, że te trzy cechy to są właśnie takie cechy, którymi powinniśmy się na co dzień cechować. Masło myślane. Takie rzeczy powinniśmy mieć w sobie. I żeby nie było to tylko takie czysto hipotetyczne, mam przygotowanych 5 fragmentów z Pisma Świętego, ale nie wiem, czy wszystkie 5 będę czytał. Pewnie nie. Chciałbym zacząć od pewnej historii, która opisuje, w jaki sposób zachował się Jezus w określonych sytuacjach. I chciałbym zweryfikować, czy rzeczywiście te trzy cechy wystąpiły w tych historiach. Czy Jezus swoim przykładem pokazuje nam, że rzeczywiście powinniśmy w ten sposób postępować, w ten sposób działać. Bo jeżeli tak, to może oznacza, że te trzy cechy nie są takie przypadkowe. Otwórzmy Ewangelię Marka, 11 rozdział, 15 werset. Historia ta zaczyna się, czy dzieje się w momencie, kiedy, czy chwilę po tym, jak Jezus wszedł uroczyście do Jerozolimy. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 15 werset i czytamy tak. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście za niej jaskinią zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. Popatrzmy, historia, w której Jezus przychodzi w taki uroczysty sposób, otoczony chwałą, można powiedzieć, do Jerozolimy, wchodzi do świątyni i pierwsze, co robi, to naraża się wszystkim tym, którzy tam są obecni. Od kupców, poprzez uczonych w piśmie, faryzeuszy, wszystkich odpowiedzialnych za ten budynek, za to, co się tam dzieje, za to, co powinno się tam też dziać. Co robi? Wywraca stoły. Nie mówi tylko idźcie stąd, ale podejmuje pewne działanie. Wywraca stoły, wekslarzy, nie pozwala, żeby choćby ktoś przeniósł jakieś naczynie przez świątynię. I naucza. Jawnie sprzeciwia się temu, co dzieje się w świątyni. I naraża się arcykapłanom i uczonym w piśmie. Czyli można powiedzieć tej duchowej śmietance, tym najbardziej wpływowym w tamtym mieście. Popatrzmy, jest działanie. Jezus działa. Nie podejmuje, nie stoi biernie, nie zastanawia się, nie narzeka, tylko działa. Czy jest w nim odwaga? To wynika. Wynika z pewnego sprzeciwu, z pewnego buntu w stosunku do tego, co zauważył. Naraża się na konsekwencje po ludzku. Jest w nim odwaga. Ta odwaga powoduje działanie. Czy jest w nim odpowiedzialność? Jezus czuje odpowiedzialność za to miejsce, w którym przebywa, do którego wszedł. Jego działanie, jego odwaga jest spowodowana właśnie tą odpowiedzialnością, tym, co Jezus wie, w jaki sposób myśli o świątyni, jako miejscu świętym. Można powiedzieć, że te cechy superbohatera jak najbardziej wpisują się właśnie w jego zachowanie. Inny fragment. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 10 werset. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 10 werset i czytamy tak. A nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta, od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrawia w sabat, rzekł do ludu: jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł: obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? A gdy on to mówił, zastydzili się wszyscy przeciwnicy jego, natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. Kolejna sytuacja, w której mamy pewną potrzebę. Pojawia się coś, co powoduje, że Jezus działa, uzdrawia. Mimo konsekwencji, mimo tego, co mówi prawo, któremu też jest podporządkowane. Dlatego, że czuję pewną odpowiedzialność w stosunku do tej kobiety, która przychodzi z poważnym problemem. Problemem, który rzutuje na jej życie od 18 lat. Pojawia się odpowiedzialność, pojawia się odwaga, pojawia się działanie. To jest taki schemat pracy Jezusa. Kiedy ja patrzę na to, w jaki sposób Jezus przychodzi, uzdrawia, jak Jezus działa, jak Jezus pomaga, kiedy Jezus coś mówi, zawsze się pojawiają te trzy rzeczy. Działanie, odwaga i odpowiedzialność. Mamy historię, to już nie będę czytał, mamy historię opowiadającą o uciszeniu burzy. Płyną łodzią, zrywa się wiatr, uczniowie z Jezusem, Jezus zasypia, zrywa się wiatr, uczniowie zatrwożeni zwracają się do Jezusa, Jezus wstaje, gromi wiatr, gromi wodę, wszystko ucicha i znowu jest działanie, jest pewna odwaga i wynikająca z pewnej odpowiedzialności. Oczywiście Jezus też uczy pewnej rzeczy, mówi o wierze, mówi o tym, że nasza postawa względem okoliczności powinna być trochę inna niż właśnie taka wypełniona bojaźnią. Ale te trzy rzeczy jak najbardziej występują. To jest taki schemat działania Jezusa w różnych miejscach. Czasem ta odpowiedzialność, czy korzeniem, czy podstawą tej odpowiedzialności jest drugi człowiek. Czasem jest to, co mówi Pismo. Czasem jest to, co mówi sam Ojciec. Czy w jaki sposób Ojciec traktuje pewne rzeczy. W jaki sposób traktuje świątynię, w jaki sposób traktuje święta jako takie, które ustanowił. Mamy też przykład, który jest najbardziej znany, który jest najbardziej kluczowy w naszym życiu, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa. Mianowicie przykład, historia, całe to wydarzenie związane z Jego śmiercią na krzyżu. Jakbyśmy przeczytali wszystkie fragmenty, które opowiadają o całej historii, od momentu wieczerzy do momentu, przez moment pojmania, sądu, po moment ukrzyżowania, też zobaczylibyśmy te trzy rzeczy. Zobaczylibyśmy odpowiedzialność, którą Jezus wziął na siebie, schodząc tu na ziemię. Odpowiedzialność za drugiego człowieka. Zobaczylibyśmy odwagę, mimo różnych rozterek, które ma chociażby w ogrodzie Getsemane, gdzie mówi do Ojca: jeśli możesz, to zdejmij ze mnie, zabierz ode mnie ten kielich. Ale jest odważny, jest osamotniony. Uczniowie nie są przy nim, nie wspierają go w modlitwie. Jest osamotniony, jest odważny i działa. Nie wycofuje się. Jest tym, który postanawia zrobić ten pierwszy krok i być konsekwentny w tym, co robi. Nie stać z boku, nie wycofać się, nie być bierny. Jak jest więc ze mną? Z tobą, z nami? Czy jak powinno być? W jaką stronę powinniśmy zmierzać, żeby taki schemat w naszym działaniu mógł wystąpić? Jak to jest z naszym działaniem? Jaki powinienem być w działaniu? Jak myślicie? Moje przemyślenia są takie. Po pierwsze, nie powinienem czekać na innych. Jezus nie czekał na innych. Sam mam kilka historii w swoim życiu, kiedy ewidentnie Pan Bóg pokazał mi, że jeżeli czekam na innych, to mogę się spóźnić, więc ci inni zaczynają działać i Pan Bóg działa właśnie przez tych innych. To mnie nauczyło tego, żeby reagować. Podobno jest 5 sekund. To też jakaś, nie jakaś, no są pewne badania, które o tym mówią, żeby podjąć pewne działanie. Jeśli mam pewną myśl i chcę coś zrobić, to od tej myśli, jeśli nie zrobię tego w ciągu 5 sekund, to 6 sekunda już będzie bardzo trudną. Więc działanie natychmiastowe, tak? Oczywiście nie głupie, wynikające z pewnej mądrości, którą mamy, z działania Ducha Świętego. Ale po pierwsze, powinienem być w działaniu właśnie taki, że nie czekam na innych, na działanie innych. Podejmowanie działania to jest przeciwieństwo unikania zaangażowania. Może to jest dokładnie to samo, o czym mówiłem przed chwilą, ale tu bardziej chciałbym podkreślić to słowo zaangażowanie. Działający to jest taki, który jest zaangażowany, nie taki, który jest bierny. Nie taki, który czeka, aż ktoś w jego życiu zrobi. Nie taki, który jest braczem, tylko taki, który jest dawaczem. I Biblia w wielu miejscach uczy nas tego, żebyśmy byli tymi, którzy dają. Tymi, którzy działają. Żebyśmy byli tymi rękami, przez które Jezus chce czynić dobro dla innych, dla naszych sąsiadów, dla ludzi w zborze, dla potrzebujących, dla ubogich. Kiedy widzę, że jest potrzeba, kiedy widzę, że jest coś, w czym mogę działać, włożyć ten swój kawałek wysiłku, robię to. Jezus opowiadając kiedyś pewną historię, mówił, że podzieli w przyszłości ludzi na 2 grupy, tak? I powie do jednej, zapraszam was do królestwa, dlatego że kiedy łaknąłem, daliście mi jeść, kiedy byłem spragniony, daliście mi pić i tak dalej. I to jest właśnie to, że Jezus mówi, że zaprasza do Królestwa Bożego tych, którzy działają, tych, którzy dają swoją część innej osobie, którzy są w stanie zaoferować innej osobie część siebie. Podejmowania działania to również wypełnianie tego przykazania misyjnego, czy nakazu misyjnego, który Jezus zostawił odchodząc z tej ziemi. Mówił, idźcie na cały świat, czyńcie uczniami. Ale czynienie uczniami to nie tylko ewangelizacja, rozumiana poprzez powiedzenie świadectwa i doprowadzenie do tego, że ktoś pomodli się modlitwą pokutną, tak? Przeprosi za swoje grzechy, zaprosi Jezusa, powierzy Jemu swoje życie. To nie jest tylko czynienie uczniami, to nie jest tylko to. Mamy taki sposób myślenia o byciu uczniem, jaki jest nam bliski. W sensie takim, jaki widzimy na co dzień. Przychodzi pewien wiek, trzeba zgłosić się w szkole i zostaje uczniem. Nie? Zostaje zapisane, kiedyś taka duża lista była, trzeba było zobaczyć, przynajmniej ja tak miałem, w jakiej klasie jest się zapisanym. Byłem w klasie C, tam 14 chyba numer, był Marcin. I odtąd jestem uczniem. Z Królestwem Bożym czynienie uczniami to jest pewien proces. Żeby uczynić kogoś uczniem, trzeba zaangażować się w jego życie. Trzeba doprowadzić do tego, żeby ta osoba rzeczywiście mogła poznać tego Jezusa. To jest taki model uczniostwa oparty o relacje, o bycie, o prowadzenie. Tak jak było kiedyś to w Starym Testamencie, gdzie ten model nauki był trochę inny. Czy może zupełnie inny od tego, który my znamy. Czynienie uczniem to nie tylko mówienie swojego świadectwa, to zaangażowanie się w życie innego. I są tacy, którzy bardzo mocno czy bardzo dobrze radzą sobie właśnie z tym mówieniem swojego świadectwa i z nawracaniem, a są tacy, którzy ewangelizują poprzez swoje świadectwo, poprzez mówienie swoim bliskim, poprzez bycie z bliskimi, poprzez właśnie czynienie uczniem, poprzez regularną pracę z taką osobą. To znaczy działać. Co znaczy odwaga w moim życiu? Myślę, że bycie odważnym to posiadanie takiej świadomości swoich ograniczeń, znajomość konsekwencji, ale mimo to, krok pierwszy, działanie. Myślę, że odwaga to jest podejmowanie pewnych decyzji, które czasem są trudnymi decyzjami, ale wiemy, że są właściwymi. Myślę, że odwaga to jest właśnie to takie nastawienie na to, że mogę coś zmienić, mogę coś zrobić i nie zostawiam, mimo tego, że wiem, że to jest trudna rzecz, nie zostawiam tego tylko w sferze planów, pragnień, marzeń, ale zaczynam coś robić. Zaczynam podejmować pewne działania. Odwaga to jest ten pierwszy krok, który muszę wykonać. Wiem, że konsekwencje będą takie, że każdy kolejny będzie już jakby uwarunkowany tym pierwszym. Popatrzmy. To jest zaangażowanie się w służbę, to jest zaangażowanie się w życie rodzinne, podjęcie pracy, zmiana pracy. Cokolwiek, co robię, potrzebna jest odwaga, czyli potrzebna jest decyzja i wykonanie pierwszego kroku. Z całą świadomością tego, co nastąpi dalej. I trzecia rzecz. Jaki powinien być w swojej odpowiedzialności? Co dla mnie znaczy odpowiedzialność? Czy jestem odpowiedzialny za życie innych, za ich przyszłość? Czy jestem odpowiedzialny za społeczność, w której jestem? Czasem wydaje mi się, że ja zrzucam, ale myślę, że wiele osób znalazłoby się na tej sali, które mogłoby się po cichu podpisać pod tym. Zrzucam odpowiedzialność na tak zwanych formalnych odpowiedzialnych. Wiem, że mógłbym coś zrobić, wiem, że mógłbym się w coś zaangażować, ale wiem też, że jest pastor. Na przykład albo starsi, albo liderzy, albo osoby, które są w danej służbie. I oczekuję, że ktoś zauważy to coś i że to zrobi. A kiedy tego nie zauważa, jestem bardzo sfrustrowany, gdyż to jest jego odpowiedzialność. Ja myślę, że z taką odpowiedzialnością czasem z nami też tak jest, że oczekujemy, aż ktoś, kto jest formalnie powołany albo kto formalnie zajmuje pewne miejsce, zrobi to, co my akurat zauważyliśmy, że powinno być zrobione, że jest pewna potrzeba. Kiedy myślę o odpowiedzialności za dom, za rodzinę, za bliskich, za dzieci, to myślę o pewnym poświęceniu, o pewnej gotowości do tego, aby podejmować codziennie określone decyzje. Decyzje, które są decyzjami dobrymi dla tych, za których jestem odpowiedzialny. To jest na przykład przykład. Niewyjeżdżanie na wakacje z laptopem. To jest na przykład rzecz, którą ja na przykład musiałem też w jakiś sposób w pewnym momencie przejść. Nie branie pracy do domu albo nie robienie nadgodzin. Zostawienie pewnych rzeczy, które nie są najistotniejsze dla rodziny, dla moich bliskich, a skupienie się na nich. Jest podejmowanie decyzji. To jest czasem mówienie nie, a czasem mówienie tak. Kiedy myślę o odpowiedzialności za Kościół, to myślę też o braniu odpowiedzialności, czyli brania na siebie, na swoje plecy, barki, zarówno tych dobrych, łatwych, przyjemnych rzeczy, które się dzieją w społeczności, jak i tych, które wymagają wysiłku. Jak i tych, które nie są przyjemne, łatwe. Kiedy myślę o odpowiedzialności za Kościół, myślę o tym, że znam konsekwencje swoich decyzji, kiedy myślę o Kościół, o wspólnotę, może bardziej wspólnotę. Znam konsekwencje swoich decyzji i wiem, że jeżeli mam osiągnąć pewien cel i podejmę te decyzje w określony sposób, to mogę zadziałać ze szkodą dla społeczności, ale gdybym zrobił coś w inny sposób, mogę zadziałać, czy mogę tą szkodę ograniczyć, czy mogę spowodować, że po prostu coś się zmieni. Kiedy potrzebuję, nie wiem, wycofać się z pewnych działań albo zaangażować się w pewne działania, to myślę właśnie z perspektywy odpowiedzialności, z perspektywy konsekwencji. I to trudna dla mnie rzecz w tym momencie, bo ja tak myśląc o kościołach, myśląc o wspólnotach, czasem zauważam, i to powiem wam, że zauważam to od 10 lat, jeszcze nie będąc tutaj we Wrocławiu, taką tendencję do traktowania naszych wspólnot jak kluby. Miejsce, w których coś fajnego się dzieje i tam jestem. Jeżeli pojawi się jakaś fajna rzecz w innym miejscu, to ja tam będę. Przynajmniej część ludzi w ten sposób postępuje i tak migrują z miejsca na miejsce. Tam, gdzie jest fajniej, tam, gdzie się pojawia coś, czego jeszcze nie doświadczyli, oni by chcieli tego spróbować i pojawiają się w tym innym miejscu. Co w moim przekonaniu, możecie mieć inny pogląd na to, ale w moim przekonaniu trochę kłóci się z odpowiedzialnością, dlatego że taki argument z mojej perspektywy nie jest argumentem osoby odpowiedzialnej za rodzinę, a taką rodziną jesteśmy. I wydaje mi się, że to jest akurat zła cecha i coś, czego ja osobiście w życiu nie chciałbym nigdy doświadczyć, traktowania właśnie społeczności jak taki klub, jak takie miejsce, w którym ktoś musi mnie zabawić, dostrzec, docenić. Chociaż to są dobre rzeczy, żeby być dostrzeżonym, docenionym i tak dalej. Ale ja jestem częścią wspólnoty, którą buduję. Ja jestem tą cegłą. Nie jestem cegłą, która jest poza murem. Nie jestem cegłą, która nie wspiera tej konstrukcji. Jestem jedną z tych cegieł. I ode mnie zależy kierunek, ode mnie zależy to, czy coś jest, albo czego nie ma. Ja mogę działać pod warunkiem, że mam odwagę, że zrobię ten pierwszy krok. Oczywiście nie zachęcam do anarchii. Każdy teraz będzie robił, co czuje i co potrzebuje. Jest pewien kierunek działania wspólnoty, pewien kierunek, który wyznaczają i który też pilnują starsi. Ale jeśli chcę coś zmienić, jeśli czuję odpowiedzialność za wspólnotę, jeśli będę miał odwagę zmierzyć się z tym, zarówno z wykonaniem tego czegoś i podjęciem decyzji, jak i również opowiedzeniem tego, nie wiem, starszym i podejmę działanie, to znowuż wpiszę się w ten model, myślę, który jest dobrym modelem dla życia ucznia Jezusa. Powiedziałem o trzech cechach. Natomiast jest jeszcze coś, czego nie widzę w superbohaterach z komiksów, ale widzę w moim prywatnym, osobistym superbohaterze, Jezusie. Coś, co się nazywa miłość. I wiecie? Miłość zawiera wszystkie te trzy rzeczy. I coś więcej. Dlatego, że Jezus tak naprawdę oddał swoje życie nie tylko z odpowiedzialności za ludzi, ale z miłości. Z tego, że ukochał, docenił, nadał pewną wartość człowiekowi, jego życiu, jego przeszłości. Miłość ogarnia te trzy rzeczy. Miłość zawiera odpowiedzialność, zawiera odwagę i zawiera działanie. I tak naprawdę zachęcając nas dzisiaj do tego, żebyśmy wzorowali się na tych trzech rzeczach i mieli w sobie poczucie odpowiedzialności za dom, rodzinę, bliskich, za potrzebujących w tym mieście, za tych, którzy może czasem nie mają szansy na to, żeby innej szansy niż my, czyli spotkać nas, na to, żeby zmienić swoje życie. Odpowiedzialność za społeczność, za rodzinę, za dom, który razem tworzymy, który nie jest domem tylko od czasu do czasu, nie jest domem tylko od niedzieli do niedzieli, ale żyje przez cały tydzień. zachęcając do tych trzech rzeczy, tak naprawdę zachęcał nas do miłości. Każde posłanie, każde przesłanie mówiące o tym, czy pokazujące przykład Jezusa, zawsze skończy się gdzieś w tym miejscu, bo Jezus pokazuje miłość. Bo sam powiedział, że On jest miłością, że Bóg jest miłością. Miłość do Boga ponad wszystko i do bliźniego, jak siebie samego, postawił jako dwa najważniejsze przykazania. Jeśli będziemy stawiać na miłość, jeśli będziemy z miłością patrzeć na bliźniego, na sąsiada, na osobę, która być może nie do końca nam odpowiada, bo w sobotę o 7 rano zaczyna wiercić, albo puszcza głośną muzykę, albo nie sprząta klatki schodowej, do współpracownika, który być może przeszkadza nam w pracy naszej, do kogoś, kto stanowi dla nas jakieś przeciwieństwo, sprawia jakiś opór, powoduje, że źle się czujemy. Jeżeli będziemy przejawiać miłość i z miłością traktować siebie nawzajem, naszych braci, siostry, naszą społeczność, to i odpowiedzialność, i odwaga, i działanie pojawi się w naszym życiu, bo one są nierozerwalnie złączone z miłością. A co więcej, to będzie coś, co spowoduje, że będziemy wypełniać te najważniejsze przykazania. Będziemy stawiać Jezusa za ten wzór, do naśladowania. Także drodzy, zachęcam do miłości. Chciałbym z tym nas pozostawić dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy powstali i pomodlili się krótko. Chciałbym, żebyśmy byli zachęceni do miłości, do tego, żeby kochać siebie nawzajem, ponieważ miłość zmienia, ponieważ miłość buduje. Pomódlmy się. Drugi Ojcze, dzięki za to, że jesteś miłością. Dzięki Ci za to, że jesteś Bogiem, który ukochał człowieka. Bogiem, który postanowił zaprzeć się samego siebie który postanowił z łaski, za darmo dać nam największy, najwspanialszy dar. Życie wieczne, Twoje życie, Twoją miłość, obecność Twoją. Ojcze, dzięki Ci za to, że jesteś Bogiem, który kocha nas, który chce, abyśmy Ciebie kochali ponad wszystko, a siebie nawzajem, tak jak siebie samego. Ojcze, chcę i proszę Ciebie o to, abyś przydawał nam tej miłości, abyś przypominał nam o niej i abyś sprawiał, Panie, aby odpowiedzialność, którą mamy względem naszego otoczenia, względem świata, względem potrzebujących, względem społeczności, aby odwaga, która powoduje działanie, aby wszystkie te rzeczy mogły mieszkać w nas i mogły cechować nas. Prosimy Ciebie o to, Panie, abyś zwracał nam swój wzrok, nasz wzrok na Ciebie. Abyś sprawiał, abyśmy mogli przede wszystkim patrzeć na to, jaki Ty jesteś i ile Ty dałeś. Bądź wysławiony, Jezu. Chcemy kochać Ciebie i chcemy kochać siebie nawzajem. Chcemy budować siebie, Panie. Bądź wysławiony. Amen. To jest koniec pierwszej części naszego spotkania. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, za chwilę będzie otwarta kawiarenka i za chwilę będziemy mogli spędzić czas na dalszym budowaniu tej społeczności, budowaniu naszych relacji, na byciu ze sobą, na dzieleniu się miłością. Więc zachęcam do tego, żebyśmy wprowadzali to w czyn. Zapraszam do kawiarenki i zapraszam do tego, żebyśmy byli jeszcze ze sobą. Dziękuję.